podcast gryonline.pl. Zostań na chwilę i posłuchaj.
Dzień dobry, witamy z tej strony podcast Gry Online. Jest ze mną Kuba.
Siemano.
Jest ze mną Maciek.
Dzień dobry.
Jestem ja, czyli Adam. I dzisiaj podsumujemy sobie tydzień, a że jest listopad, co prawda taki trochę, nawet październik, co prawda taki dosyć wakacyjny, powiedziałbym letni, ale już zaczęły się trochę deszcze, trochę jest też pochmurno i tak smętnie, zwłaszcza w ostatnich dniach, więc możemy zacząć od gry takiej w podobnym klimacie utrzymanej, takiej jesiennym, północnoamerykańskim, chodzi mi o Alana Wake'a 2. W ogóle graliście w jedynkę albo graliście w Control, jak to w ogóle wygląda u was?
No jak teraz, jak zagrałem chwilę w Alana Wake'a 2, to kupiłem sobie jedynkę remaster na Epiku i o ile kiedyś grałem w Alana, ostatnio nawet to mówiłem na podcaście, że nie należy do fanów tej gry, to się wciągnąłem, bo dwójka prezentuje początek, przynajmniej prezentuje się naprawdę świetnie. Postanowiłem więc trochę poznać bliżej ten lore tego świata i powiem szczerze, bawię się świetnie, aczkolwiek jest to już troszkę starsza gra, no i ten gameplay loop mnie nudzi i irytuje, a niektóre scenki są takie już, no to już nie jest współczesny poziom animacji i graficznego kunsztu, ale gra się bardzo fajnie i przyjemnie, a w Control również grałem, przy czym ja mam problem z grami Remedy, one mnie generalnie nudzą, więc jakby gdzieś tam odpadłem, powiedzmy, w połowie.
A ty, Kuba?
Że wrzucałem recenzję na Game Pressure dwójki Alana Wake'a, w której ta gra jest bardzo chwalona. Oraz, że jak wychodził oryginał, to bardzo to do mnie przemawiało. Ja nie pamiętam dokładnie, dlaczego w to w końcu nie pograłem. Ale w sumie to będzie spoko okazja, żeby sobie nadrobić.
Tak, bo to jest ten sposób, że dwójka... Ja nie grałem w jedynkę, ja grałem w Control. I gram sobie troszeczkę w dwójkę i nie mam jakiegoś wielkiego problemu z rozumieniem tego, co się dzieje, więc to nie jest tak, że wejdziesz w dwójkę i nie masz pojęcia, chociaż no, z tego, co mówił Karol, recenzent na przykład, że jednak znajomość jedynki, znajomość Control dużo dodaje. Generalnie Alan Wake 2 to jest trochę taki miasteczko Twin Peaks, tak, gier wideo, jeżeli chodzi o klimat, o sposób budowania opowieści, to wszystko jest bardzo kuriozalne, bardzo postmodernistyczne, bardzo dziwne. Do tego, jeżeli nie znacie w ogóle twórczości Remedy, to możecie nie bardzo wiedzieć, co mamy na myśli, mówiąc dziwne. I powiem tak, w grze, jakby taki przykład, który jest jakimś tam może mikrospoilerem, ale nie sądzę. W grze pojawia się postać takiego detektywa, policjanta. On się nazywa Casey, z tego co pamiętam. I to jest w ogóle bohater zarówno powieści Alana Wake'a, czyli fikcyjnego pisarza, jak i identycznie nazywający się właśnie policjant w dwójce. I on, w niego się wciela Sam Lake. Sam Lake to jest pracownik, szef chyba, albo w każdym razie wysoko postawiony pracownik studia Remedy, który dał zresztą swoją twarz, użyczył jej w Maxie Payne, więc na pewno kojarzycie jego twarz, bo jest to twarz Maxa Payne'a.
Skwaszona taka.
Tak, co prawda wiele lat później już ta jakby twarz nabrała trochę tutaj rysów jakby wieku, tak? Ale to nie zmienia faktu, że w pewnym momencie, zaraz na początku gry, odbywa się talk show, w którym występuje Alan Wake, czyli tytułowy pisarz, i w tym talk show występuje Sam Lake, czyli nie postać, którą się wciela, która wykorzystuje jego twarz, tylko Sam Lake, który...
Sam Lake
występuje. I to jest właśnie, to jest bardzo Twin Peaksowe, w tym sensie, że tam się dzieją dziwne rzeczy. Postaci w świecie gry niekoniecznie reagują na nie tak, jakbyśmy się spodziewali. To znaczy, jakby ktoś tam przyszedł i powiedział, nie wiem, że trup właśnie bez serca wstał i zaczął zabijać, to byśmy mieli raczej problem z akceptowaniem tego faktu, a tam postaci w grze tak trochę na zasadzie okej.
Okay. Ale tam jest mnóstwo w ogóle nawiązań do samego Twin Peaks. Raz, że to samo miasteczko nawiązuje do tego, tak?
To ma ten sam klimat, to samo dokładnie miejsce, są góry w tle, wszystko tak.
Akcje często się sprowadza na przykład do restauracji. Na marginesie, dlatego właśnie warto zagrać w jedynkę, bo potem znowu w dwójce odwiedzasz te same miejsca, one wyglądają oczywiście lepiej, no ale to jest taki fajny powrót nostalgiczny czy sentymentalny. I na przykład jest taka bohaterka, już w jedynce się pojawia, która tak jak w Twin Peaks była kobieta z piękiem, która chodziła taka troszkę pani zwariowana z piękiem trzymała i ten pieniek do niej mówił, tak tutaj chodzi pani z latarnią, tak trzyma trzyma sobie pod pachą latarnię i też mówi do nas bardzo dziwnym szyfrem i kodem i nie wiadomo, o co jej chodzi. To jest mnóstwo jest takich nawiązań do Twin Peaks i bardzo fajnie, bo świat Twin Peaks tego serialu jest, no, jest tak dziwny i absurdalny, że aż dziwię się, że do tej pory nikt nie wpadł na to, żeby spróbować przenieść ten kod do gry.
No i tutaj właśnie cały na biało wchodzi Sam Lake i wchodzi Alan Wake, ale też wcześniej weszło Control, czyli też gra Remedy, która też w ogóle utrzymana w tym samym uniwersum, tym dziwnym uniwersum Remedy, tych kolejnych gier, ale też było bardzo dziwną grą, to, ale jeszcze bardziej dziwną chyba, mniej Twin Peaksową, tak myślę, bardziej... Ciężko powiedzieć w sumie nawet jaką, bo to było jakby, akcja rozgrywała się w ogromnym budynku, który cały czas się przetwarzał, zmieniał, zmieniały się korytarze.
Bardziej Christopher Nolan niż David Lynch, nie?
Tak, coś takiego, tak? Ale tam też było dużo takich właśnie dziwnych rzeczy. I w tym sensie Alan Wake 2, no to jest taka gra może nie idealna, bo ma trochę wad. Do tych wad należy na przykład system walki, który jest taki sobie, bym powiedział, źle się strzela na przykład w tej grze. I jeszcze tam troszkę rzeczy się znajdzie, na pewno jest trochę błędów. Znaczy ja się z paroma błędami zetknąłem, które na przykład zmuszały mnie do zrestartowania gry w efekcie utracenia tam kilkunastu minut gameplayu, więc jakby tam jakieś drobne rzeczy są, no i gra prawdopodobnie, tego jeszcze nie wiemy do końca, bo my jakby nagrywamy ten podcast, zanim ona będzie miała oficjalną premierę, ona startuje w piątek, a my nagrywamy ten podcast troszeczkę wcześniej, czyli w czwartek. I nie wiemy do końca, jak to będzie, no ale wskazuje wszystko na to, że mało komu pójdzie. Gdzieś widziałem takie wyliczenia, że patrząc na wymagania minimalne, to tylko 7% użytkowników Steama byłoby w stanie odpalić tę grę na wysokich detalach i w 60 klatkach, czy coś w tym stylu. Czyli jakby, że to ta gra ma bardzo wysokie wymagania, nie obsługuje już kart, chlip, z serii 1000 na przykład, bo ma wymagania tam jakiegoś specjalnego technologii, które już te karty nie obsługują, więc podejrzewam, że będzie dużo w związku z tym takich problemów, tak, zwyczajnie.
W związku z tym, że ta gra dzieje się w lesie i jakby dużym tematem tej gry jest mrok i cień i ciemność, to wiadomo, że skorzystali z technologii ray tracingu, która wiadomo, co powoduje z najnowszymi PC-tami nawet, więc rzeczywiście jak sprawdzałem opcję, ten ray tracing tam jest bardzo rozbudowany. To jest naprawdę już taki mistrzowski poziom implementacji do gry i robi różnicę w działalności cieni, ale jest tak, no moją 3090 morduje, więc musiałem go tam nie dawać na ultra, tylko dałem chyba na wysokie albo średnie, już nie pamiętam. I jakoś to tam działa. Przy czym wydaje mi się, że na...
Długo się musiałeś godzić z tym faktem?
Tak, płakałem chwilę, ale wydaje mi się, że
PC-towcy.
Przy wyłączeniu tej opcji będzie śmigało już tam lepiej. Tylko no pytanie, na ile się straci z tych fajnych, dynamicznych cieni, no ciężko powiedzieć.
Myślę, że na PlayStation 5, na którym ja grałem, dynamicznych cieni nie ma i gra jest bardzo fajna, bardzo ładna. Może troszkę drewniana, jeśli chodzi o animację, bo to widać, jak się na przykład z wilkiem walczy, no to tam on się tak troszkę, powiedziałbym, nienaturalnie rusza i cały czas jest to, co mi przeszkadzało w Control troszkę, to, co mi najbardziej przeszkadzało w Control, tam był znakomity level design, świetny klimat, fajna fabuła, wszystko to było szalone i popieprzone i człowiek do końca nie wiedział, co się dzieje, tylko mi przeszkadzały trochę postaci, które po prostu stały jak kołki w różnych miejscach tego budynku i się z nimi rozmawiało i one dalej stały w tych miejscach. I jakby niezależnie od tego, co się wokół nich działo, to były trochę takie bardziej, nie wiem, tablice informacyjne niż prawdziwe postacie z krwi i kości. I tu też troszkę tego jest. To znaczy, jak tam jest na przykład nasz towarzysz, bo na początku wcielamy się w panią detektyw, która się nazywa Saga i właśnie jej towarzyszy...
Herbata.
Tak, jak herbata, dokładnie. I no jej towarzysz właśnie, którego twarz jakby dał właśnie Sam Lake, no to na przykład czasem z nim porozmawiamy i potem, i on będzie stał na przykład już. To znaczy my sobie mamy gdzieś pójść, ale on tam będzie stał, nic nie będzie robił. Będzie stał jak kołek i jakbyśmy tam 10 minut stali, to on tam będzie 10 minut stał i patrzył się nie klęknie sobie na przykład i nie zacznie, nie wiem,
jak przeglądać. Jak ci lewe wrota.
Tak, dokładnie. I to są, to chyba mi najbardziej przeszkadza. No i trochę jest ten kwestia tej walki, ale Karol wysoko tę grę ocenił, bo dał jej 8,5, więc jakby jest coś unikalnego w tych grach Remedy. Nikt takich gier nie robi i nawet jeśli mają pewne wady, no to jest doświadczenie, którego miłośnicy takiej arthouse'owego podejścia, trochę takiego nietypowego, jakiegoś lynchowego, czy miasteczka Twin Peaks, no nie mogą po prostu ominąć.
Tak, ale jest to trochę, tak teraz jak mówię, myślę sobie jeszcze o tym analogii do Twin Peaks, że jednak ta saga wydaje mi się zdecydowanie normalniejsza niż ten FBI agent, nie pamiętam jego imienia teraz, aż mi głupio, z serialu
Twin Peaks.
Z Twin Peaks'a.
Tak.
No, gdzieś tam mam na końcu głowy, ale nieważne, bo on był jednak bardzo dziwny.
Dale Cooper.
Cooper, właśnie. Bo on był bardzo dziwny, nie wiem, czy pamiętacie. On był inteligentny.
Ja ominąłem w ogóle miasteczko Twin Peaks. Wiem, o co chodzi. Widziałem parę odcinków, ale nie...
To nie wiesz, że tam jeden bohater zostaje zamknięty w klamce? Niesamowite.
Tak. Ogólnie
miałem sceptyczny stosunek zawsze do pomysłów tego typu, więc...
Ta abstrakcja i zestaw postaci z Twin Peaks to jest kosmos jakiś, no.
Tak. Jeśli miasteczko, to Alaska przystanek, więc...
O, tak.
Albo Gilmore Girls na przykład. Tam też było miasteczko. Stars Hollow chyba się nazywało, z tego co pamiętam. W każdym razie to są miasteczka moje.
Przystanek Alaska. Kto to pamięta jeszcze w ogóle? Bo...
Panowie, rozmawiamy o grach.
Tak. Wracamy. To, co jest jeszcze ważne, żeby tak dać do zrozumienia, to o ile jedynka Alana Wake'a była bardziej grą akcji, gdzie się na przykład dużo strzelało, co było jej problemem, ponieważ to strzelanie nie było fajne i ten gameplay loop, czyli jakby ta pętla rozgrywki w związku z tym dawała trochę w kość, mimo tego, że fajny świat, tak jak mówisz, i wciągające, a o tyle Control też chyba było grą akcji przede wszystkim, tak jak o tym myślę, tak. Ale już gameplay loop był fajny moim zdaniem. Ja skończyłem, zresztą chyba nawet recenzowałem, z tego co pamiętam, bardzo mi się ta gra podobała. I Alan 2 jest już jakimś bardziej survival horrorem. Mocno przypomina Resident Evil, jeśli chodzi o takie różne elementy, to znaczy od tego, że przeciwników jest niewielu, ale są, potrafią nam dać w kość, przez takie ciągłe uczucie niebezpieczeństwa i zagrożenia, które gdzieś tam zaraz za nami jest, nie wiadomo co wyskoczy, przez jakieś jumpscary, których trochę w grze jest i o które w redakcji dużo osób narzekało, w ogóle było jakichś niezadowolonych, że ale jak to jumpscary są, to niedobrze i wy jesteście jakby, jak co sądzicie o jumpscare'ach?
Ja nienawidzę jumpscare'ów, ale te, które widziałem na początku Alana Wake'a, nie są jakieś takie, które spowodowały we mnie, wiesz, odrzucenie, bo ja nie lubię się bać, nie?
Ja mam podobnie, co więcej uważam, że jumpscare to jest strasznie tani sposób na wprowadzanie takiego lęku w graczu, że jakby jest taki łatwy, banalny i ja za nim nie przepadam. Ty, Kuba?
Ja też nie, aczkolwiek jak się złapię na takiego porządnego jumpscare'a, to jakby czuję respekt przed tym efortem, który został wykonany, żeby mnie przestraszyć i żeby to... Bo jednak jumpscare'a nie jest tak łatwo zrobić dobrze. Łatwo jest zrobić ogólnie jumpscare'a, ale takiego, żeby cię faktycznie chwycił, to już trudniej.
Ale faktycznie one nie są, to nie jest, nie wiem, jakaś amnezja, tak? Albo coś w tym stylu. Ja myślę, że one są w ogóle mniej straszne niż te nowsze rezydenty, chodzi mi o te pierwszoosobowe. Ja w nich się bałem, bo tam rzeczywiście ta rodzinka na przykład z siódemki, no to było straszne. Więc na przykład to nie jest gra dla mnie, Resident Evil 7, a Alan Wake jest, więc jakby to nie jest w tym sensie taka straszna gra, ale jest rzeczywiście, na przykład mamy taki ekwipunek, który polega na tym, że ma się kratki i jakby trzeba tym ekwipunkiem zarządzać, ile rzeczy możemy wziąć, więc to też trochę przypomina ten rezydentowy, jest to uczucie właśnie, tak jak mówiłem, zagrożenia wiecznego, to, że mamy mało amunicji na przykład, to są takie rzeczy, które się mi kojarzą z tą serią, czy też może, nie wiem, niektórzy mówią Silent Hillowe, też jest trochę ten Alan Wake, więc w każdym razie bardziej w kierunku survival horroru, mniej w kierunku gry akcji, zdecydowanie.
A powiedz, jak tam jest z tym, bo w Control jakby walka była, sam system walki miał duży potencjał, jakby chodzi o fizykę, miałeś duże zniszczenia, mogłeś rzucać biurkiem i to powodowało, wiesz, kubki leciały, szyby i tak dalej. Czy tak jest podobnie w Alanie? Czy...
Ja nie grałem w Alana na tyle, żeby móc powiedzieć, jaki on jest do końca, tak? Więc jak ja tylko liznąłem początek, powiedzmy jakieś 4 godziny, 5 w grę grałem, ale wydaje mi się, że nie. To znaczy nie, jest tam ta fizyka, na przykład widać ją w tym, że możemy przesuwać obiekty przechodząc, to na przykład krzesła się przesuwają czy coś tam, ale jakby sama walka to bardziej przypomina po prostu Residenta, nie? Na zasadzie strzelasz przeciwnikom w łeb, tak? I starasz się oszczędzić amunicję, bo masz jej niedużo. Są takie miejsca, na przykład bezpieczne miejsca, czyli Gra się zapisuje na odpowiednich, na tych mapach, bo tam jest parę obszarów i my się między tymi obszarami przemieszczamy i te obszary, powiedzmy, się rozgrywa na nich jakiś rozdział na tym obszarze, to może być las, taki park, powiedzmy, i tam raz na jakiś czas jest takie miejsce bardzo mocno oświetlone i tylko w tym miejscu możemy zapisać grę, co też się kojarzy z Residentem trochę. Co zresztą jest upierdliwe, bo zdarzyło mi się 4 razy rozpoczynać tą samą sekwencję z różnych powodów, na przykład uśpienie konsoli spowodowało, że cofnęło mi do poprzedniego save'u, czyli jakby to było upierdliwe. Znaczy, szczerze mówiąc, to mi się, jakby tu nie był potrzebny ten element survivalu, taki rezydentowy, a to jak dla mnie jest bardziej upierdliwość niż jakaś frajda, ale ogólnie jest to bardzo interesujące. Właśnie to jest taka gra z cyklu, grasz, oglądasz i masz coraz większego mindfucka, co tu się dzieje w ogóle, więc i to jest rzadkie, nie ma tak wielu gier, właśnie gry bardziej idą w tak raczej kawa na ławę, w taką opowieść wprost, nie, a tutaj jest trochę inaczej.
Ale jeszcze nie powiedzieliśmy o jednym bardzo ważnym rzeczy, którą odkryłem dopiero wracając do jedynki, że Alan Wake jest absolutnym grafomanem i nikt nie powinien był wydać jego powieści. Nie dziwię się, że jego żona od niego uciekła, to znaczy porwali ją, ale wydaje mi się, że zaaranżowała to, jak przeczytała jego powieść.
Na jej własne życzenie.
Czy myślisz, że tak jak był taki nieudany malarz i on doprowadził do strasznych rzeczy w historii, to nieudany pisarz Alan Wake, to jest podobny kazus?
Ja myślę, że tak właśnie. No, to,
okay.
A to jest jeszcze tym bardziej dodaje głębi tej grze i tej postaci, nie?
Ja myślę, że właśnie, jeśli czegoś nie brakuje w Alanie Wake'u, to głębi właśnie. I tak jak właśnie, nie mówimy za dużo, mimo tego, że troszkę więcej wiemy, ale nie chcemy wam też psuć jakby frajdy z tych wszystkich doświadczeń. Spotkacie tam postaci w każdym razie zarówno z Control, jak i z Alana Wake'a jedynki, tak jak Maciek wspominał, więc jakby, jeżeli znacie tę grę, te gry, no to czeka was fajna uczta, taka, tak myślę.
Dokładnie.
Ale nie ucztą, a przynajmniej ucztą taką ubogą, niespecjalnie wyrafinowaną, jest z kolei to, co wydało Konami ostatnio. Wiem, że to jest czas w samo serce twoje, Maciek, co?
To jest w ogóle trudny temat, bo ja mam, jak myślę o Konami, to myślę o takim niesfornym uczniu, który ciągle trafia na dywanik do pani pedagog i ona mówi, no znowu The Hunter, ile razy mamy się tu widzieć?
To Macieju, ja dosłownie podium należy do ciebie.
Dosłownie tak samo mam z Konami. Znowu Konami, serio? I dziwi mnie, że ludzie wystawiają tak wysokie noty, ponieważ powiedzmy sobie, czym ta gra jest, a czym ta gra nie jest, albo te gry, to są zwykłe porty. Przy czym jedynka to jest port z PSX-a jeszcze, dosłownie z PSX-a.
Która jedynka? Bo tam jest zarówno Metal Gear 1 i 2, jak i Metal Gear Solid 1, 2 i 3. I jeszcze jakieś
mówimy
dodatki.
O MGS-ie, czyli pierwszym trójwymiarowym.
Zostawiamy już to takie
tak,
starocie.
Tak, tam to już
totalne.
W ogóle to już... Tam
one, nic... to, no, to jest jakby... To
ciekawostka.
Są... Tak.
MGS 1, czyli ta pierwsza trójwymiarowa wersja, wydana jeszcze na konsolę właśnie PSX, PS1, to jest zwyczajny port z tej starołękiej konsoli. A dwójka i trójka to już są wersje HD, wydane, sportowane z wersji HD Collection, chyba tak to się nazywało, na konsole troszkę późniejsze, czyli Xboxa, PS3 chyba, PS4 i tak dalej. I one już są lepiej jakby przygotowane, ale ten pierwszy MGS to jest wersja 4.3 i ona nie ma absolutnie żadnych usprawnień. Ale absolutnie żadnych, mówię na zasadzie nawet takim, że działa w aspekcie jakby w proporcjach ekranu 4:3, co oznacza, że nawet na waszym 16:9 będziecie mieli pasy. Frame rate jest, ja pierdziele, a jeszcze jeżeli gracie na PC-cie, spróbujcie sobie alt-tabować do Windowsa i powrócić, to wam się włączy tryb Window, którego nie da się potem wrócić do fullscreena bez wyłączenia gry i który w ogóle obcina wam z jakiegoś powodu jeszcze bardziej klatki. Działa to tragicznie i już ja rozumiem, że to był tylko port i miało być to tylko port, ale mega mnie wkurza fakt, że mamy dzisiaj tyle technologii usprawniających jakość, nie wiem, nawet nie mówię o AI, ale mówię o najprostszym anti-aliasingu i nawet tego nie zaimplementowano. Sam font jest nieczytelny, jest rozpikselowany, jest po prostu, to jest dosłownie jakbyście uruchomili w PSX-ie. I spoko to będzie, jeżeli aktywujecie w sobie ten taki retro vibe, tak? Jeżeli ktoś lubi grać takie gry, ja na przykład lubię, tylko problem jest taki, że po co się wydaje taką grę po tylu latach? No po to, żeby na przykład nie tylko niejako sprezentować to tym ludziom, którzy znają serię, ale też tych, być może zachęcić tych ludzi, którzy nigdy nie grali. Moim zdaniem MGS 1 dla tych ludzi, którzy nigdy nie grali i są młodsi, nie pamiętają realiów tamtych konsol, to będzie bardzo ciężki orzech do zgryzienia. To jest naprawdę no, ciężka sprawa i jest mi dlatego bardzo przykro, bo można było wprowadzić najprostsze systemy usprawniające chociażby ten cholerny font w grze, który jest rozpikselizowany. Natomiast fajnie, że dostaliśmy to te trzy gry, no plus te dwie w 2D. Zwłaszcza trójkę, która jest ukochana przecież na nowe platformy i możemy sobie przypomnieć, jak bardzo cringe'ową postacią był Snake.
Oj tak, bo nawet jak odpalałem sobie te poszczególne gierki, to tam pojawia się taka tablica, to jest chyba największy, powiedzmy, wkład Konami w te porty, taka informacyjna karta, powiedzmy, a tam dodaje takie informacje, a też jest coś o tym, że no, że jak migota ekran, tam takie rzeczy, których się kiedyś w grach nie dawało, nie? Czy jakby ostrzeżenie przed epilepsją, bla, bla, bla. Ale sam początek, pierwsze zdanie brzmi mniej więcej w ten sposób, że, już patrzę, ta gra zawiera motywy, które można uznać za przestarzałe. I prawdopodobnie chodzi o to, jak sam, znaczy Boże, jak Solid Snake, czy w ogóle Snake jakby, bo nie wiem, czy on jest Solidem, Snake'iem.
Tak, to jest Solid Snake.
Jest Solidem, okej, okay, bo to się wszystko potem tam dzieje.
Tak, dziwnie, jest mnóstwo Snake'ów.
Tak, więc ten Solid Snake, jak flirtuje z tymi różnymi kobietami, to jest takie super cringe'owe na przykład.
Ale ja ci powiem, że ja o ile pamiętałem, że w grach Kojimy bardzo często pojawiały się, nie wiem, plakaty, modele japońskich, takie roznegliżowane, albo bardzo dziwne mechaniki na zasadzie, jak się zbyt długo patrzysz bodaj w Meryl, taka postać z jedynki, to ona robi się coraz bardziej czerwona, nie? Jak cały ciągle się na nią gapisz. I tego typu rzeczy, albo najazdy kamery na pośladki odchodzącej postaci, nie? Mnóstwo tego było w MGS-ie. Zresztą przypomnijcie sobie, w czwórce główne bossy to są modelki, nie? W takich bardzo lateksowych wdziankach. O tyle zupełnie nie pamiętałem, że Snake jest takim podrywaczem. Kompletnie mi to wyleciało.
Cały czas po prostu, jak odpaliłem jedynkę, to zaraz wszystkie jego dialogi z jakimiś, bo tam są, jest to radio takie kultowe, tak, no i tam na tym radio między innymi są kobiety różne. Jedna się zajmuje chyba technologiami.
Jest Meili tak. I jest Naomi oczywiście.
Tak, jest jakby zawsze z nimi flirtuje.
Tak. I
taki fircyk bawidomek.
Do Mei mówi...
Ciekawe.
To chyba ona chyba Mei, albo coraz się mylę, ale chyba Mei się nazywa. Mówi do niej, jestem zdziwiony. Czym jesteś zdziwiony, Snake? Że jesteś ktoś, kto się zajmuje chyba militariami, może być tak cute.
Tak. To jest takie super cringe'owe. Ale właśnie dlatego jest ten napis na początku, że tutaj pewne motywy są przestarzałe.
Strzeżenie przed cringe'em.
Czytałem, że w ogóle te porty są takie super leniwe z wielu też powodów, o których mówiłeś, ale też na przykład widziałem tak. Tam jest dużo cutscenek, więc na przykład Konami dodało możliwość pauzowania gry w trakcie cutscenki, bo we wszystkich tych grach one potrafią być bardzo, bardzo, bardzo długie. Znaczy, myślisz, długa cutscenka, to dzisiaj to co, 5 minut, 3 minuty, a to tam potrafi być chyba
30 minut.
30
czwórce
minut.
Na przykład.
Tak, na przykład. Tylko czwórki nie ma, ale ogólnie tych cutscenek jest sporo. Więc dodali opcję pauzy, ale podobno czasem triggeruje się na przykład po 10 sekundach, dajmy na to, ta opcja. Też niefajnym motywem jest to, jak wydano na Switcha tą kolekcję, bo na Switcha wydano ją w ten sposób, że na fizycznym kartridżu jest chyba nie ma wszystkich tych trzech części 3D w każdym razie, albo na pewno dwóch tych nowszych, czyli dwójki i trójki. Więc też jakby kupujesz fizyczną kopię gry, i te najważniejsze musisz ściągnąć z internetu, nie? Czyli nigdy nie będziesz ich miał na przykład na zasadzie, się kiedyś zepsuje sklep, albo nie wiem, jesteś bez internetu, to nie możesz w nie zagrać, więc jakby...
A i klatka jest obcięta o połowę też. Jest tak. Tylko 30, to jest bardzo dziwne, biorąc pod uwagę, ile te gry mają lat w ogóle.
Tak, jest bardzo leniwe są te porty, jakby właśnie, zwłaszcza jedynka, tam jest ta obsługa, ten interfejs jest dramatyczny. Ja rozumiem, że tej gry nie da się jakoś dramatycznie poprawić, bo fakt, że nic nie widzisz wokół siebie, to jest jakby element
na dwa
gameplayu,
metry
nie? No. Tak, jakby to poprawić, to ta gra byłaby za łatwa, więc jakby rozumiem, że tego się nie da zmienić, że tam jest taki, ale można by spróbować jakoś usprawnić, na przykład to, że ja mało w to grałem, troszeczkę w jedynkę, troszeczkę w dwójkę, na zasadzie takiej, że na przykład, żeby rzucić okiem za róg, no to trzeba się do tego rogu, powiedzmy, przykleić plecami i wtedy kamera zjeżdża i można zobaczyć, co jest za nami. Ona się wtedy pokazuje bardziej tu, a nie z góry. I to jest spoko, ale notorycznie się przykleja moja postać i to robi, chociaż ja nie mam takiej intencji, więc można było popracować nad, jeśli już taki beznadziejna jest ta kamera, to chociażby nad obsługą przycisków, nad tym, jak to się triggeruje, no ale tam po prostu nie wykonano żadnej pracy.
Tam jest jeszcze jest problem, jak gram na padzie od Xboxa, na wersję PC-tową i jak w jedynce wchodzisz do szybu wentylacyjnego, to ja mam tak gigantyczny problem, żeby przejść przez szyb wentylacyjny, bo mój ten gałka po prostu tylko w tej grze wariuje, nie wiem dlaczego, i ciągle wchodzę w ścianę. I naprawdę on chodzi tak, jakby był pijany.
Przez papierosy, prawda?
Tak, ale wiecie, bo to nie była najbardziej responsywna gra. Pamiętajcie, jakie to są czasy zupełnie.
No, ona była fatalnie nieresponsywna.
No właśnie.
Znaczy, te gry są pamiętne właśnie za to, jak beznadziejnie się w nich grało.
Ale jest to jakoś part of the experience, no bo tak. No cóż.
Nie da się tego przeskoczyć już dzisiaj, nie da po prostu, bo to jakby... No nie można zmienić tej gry, trzeba by ją napisać od nowa. I a propos pisania gry od nowa, no bo tak, no narzekaliśmy, warto też przypomnieć, bo może nie wszyscy jeszcze pamiętają, ale Konami kiedyś to była taka firma, która pełniła taką rolę jak EA dzisiaj, powiedzmy, jeżeli chodzi o branżę gier. To znaczy, to była taka firma, o której się po prostu myślało, że to jest ta zła korporacja, ta, która właśnie odstawia jakieś takie niespecjalnie prokonsumenckie, albo raczej antykonsumenckie ruchy i tak dalej, i tak dalej. No i to jest taki ruch po prostu, że mówi, że nie rozumiesz wysokich ocen, no tak, no nie rozumiemy ich, bo jakby z tego, co widziałem, to ludzie mówią, że 5 minut pracy nad tym, żeby odpalić te gry w portach, w emulatorach pecetowych, tak, da ci znacznie lepsze doświadczenie, tak, niż to, które jakby Konami wydało i kasę za nie bierze.
No to jest bardzo smutne. Ale jest też fajny motyw z tym przejściem z proporcji ekranu z 4:16:9, bo pierwszy MGS3 Snake Eater na początku również został wydany w tym 4:3 i rzeczywiście tam nie dało się wprowadzić 16:9 tak po prostu forsując to, bo i to widać, że ktoś wziął tą starą wersję, wrzucił właśnie w emulację na peceta i uruchomił siłą ten i okazuje się, że tam w tych uciętych częściach są na przykład postaci, które są niewykorzystywane i stoją jak kołki. One czekają na swoją kolej, żeby zagrać w cutscence. Więc to jest, no, ale teraz już to przerobili, rzeczywiście dwójka i trójka możecie już zagrać 16:9. Chwała im za to. Wygląda to ok, aczkolwiek widziałem wczoraj porównanie z HD Collection. Moim zdaniem HD Collection na te stare konsole Xbox, PS3, PS4 wygląda lepiej.
Dwójki, trójki, tak?
Tak. I jest to przykra sprawa. No ale przed nami trójka remake, którego trailer pojawił się wczoraj, chyba w środę. I wygląda cudnie. No ja jak to zobaczyłem, to prawie wybaczyłem wszystkie grzechy Konami, ale prawie.
Ale, bo to jest tak, nowa grafika, ale ta sama gra, tak?
Tak. Właśnie dzisiaj się upewniałem, jeszcze do końca nie jestem pewny, ale wydaje mi się, że nawet voice aktorów zostawiałem starych, bo jakby mi wycięli voice aktorkę od The Boss, czyli mojej jednej z ulubionych postaci w MGS-ie, to bym się naprawdę załamał. Natomiast no, graficznie to jest cud. To jest błoto, które tam pokazane jest, jak on gdzieś tam przechodzi przez jakieś bagna i potem to błoto się na nim osadza. Wygląda spektakularnie. Pytanie, jakie to będzie miało wymaganie, czy jak to wyjdzie i czy rzeczywiście tak będzie wyglądało, bo już były jakieś w historii takie gry, które pokazywały przed premierą, jak to cuda na kiju, a potem...
No tak, tak.
A potem
tak.
Downgrade.
Tak.
No ale czekam. Daję jeszcze taki delikatny kredyt zaufania, aczkolwiek ja wiem, że ta firma powinna zająć się jednak tym, co robi najlepiej, czyli automaty pachinko.
Pro Evolution Soccer.
Tak, a powiedzcie, albo tak, bo mówiłeś, Kuba, że Maciek tutaj oddajemy mu podium, to teraz oddajemy tobie podium, bo porozmawiamy o Ghostrunnerze 2, czyli w sumie w ostatnim czasie największej polskiej premierze. Chyba udanej,
się,
tak?
No.
Chyba udanej recenzowałeś, tak?
Tak. Myślę, że jest to premiera udana. Myślę, że to jest też premiera trudna i pierwszy Ghostrunner na pewno miał łatwiej, ponieważ no kwestia jest taka, że jakby te gry są oparte czysto na gameplayu, więc wymyśliłeś naprawdę super formułę na grę, no i co masz zrobić w tym sequelu, co nie? Więc on jest zrobiony na takiej zasadzie więcej tej samej rzeczy i trochę lepiej. wprowadza kilka rzeczy, które hintują trochę na jakieś zakusy, może na taką bardziej już AAA-ową grę w tym stylu, bo z takich większych dodatków w dwójce to mamy system dialogów, możemy sobie pogadać z kilkoma postaciami, mamy takiego huba, w którym właśnie są NPC-ty i możemy sobie trochę rozwinąć postać tam, trochę z kimś pogadać. Są właśnie takie cutscenki, w których więcej bohaterów bierze udział i jakieś tam grubsze wydarzenia, a nie tylko walka, bo jedynka była praktycznie tylko nieustającą walką.
A jak w ogóle są napisane te postaci? Bo widziałem też takie narzekania, że to jest trochę taki niepotrzebny dodatek może, że słaby?
Tak, no można dyskutować, na ile to jest potrzebne. Mnie to podobało się ze względu na to, że właśnie czyni to całe to doświadczenie takim bardziej koherentnym i nie jest tak, że po prostu skaczesz z levelu na level, tylko masz takie momenty jakiejś ekspozycji minimalnej. I tego jest na tyle niewiele, że cię to nie wkurza, a mogłoby cię wkurzać, gdyby tego było więcej, bo to faktycznie nie jest specjalnie ciekawe, te postacie nie są jakoś wybitnie animowane. Widać, że to jest tak tylko, żeby było.
Ale w ogóle to jest dalej utrzymane w jakimś takim, bo inaczej, bo Ghost Runner to zawsze była taka gra, się kojarzyła z cyberpunkiem, więc jakby, ale z drugiej strony te levele to były jednak, one były bardziej grą niż jakby jakimś światem, w tym tak. Sensie, że one były takie, to nie było, jak, nawet jeśli udawało, że to jest jakiś fragment ulicy albo czegoś takiego, no to jednak to było takie mało realistyczne, ale czy ta fabuła w takim razie jest jakaś taka nie cyberpunkowa, ma jakiś taki vibe?
Wiesz, w pewien sposób ma i ta tematyka taka z pierwszej części właśnie walki z systemem, z korporacją, która przyjmuje jakby całą twoją przestrzeń życiową i jakby robi co chce, to dalej tutaj jest z osiągnięciami właśnie naszymi z jedynki, gdzie tam pewne sukcesy w walce o jakby swobody obywatelskie zostały uzyskane. Więc tutaj też mamy taką problematykę tego stawania przeciwko korporacji. Levele są zbudowane praktycznie identycznie, ale jest taka różnica, że oni faktycznie idą trochę w stronę tego, żeby to był bardziej świat, a mniej poziomy, bo na przykład w pewnym momencie opuszczasz tę wieżę, w której no całość jedynki spędzałeś i dwójkę do tego momentu i wychodzisz na świat i widzisz właśnie, te lokacje robią się większe, takie półotwarte, trochę to przypomina jakieś coś w stronę Borderlands na przykład. Nie w tej skali, ale jakby kierunek podobny. I możesz sobie tam pojeździć na takim motorku i masz właśnie jakby większą ilość po prostu tego świata. Masz jakieś autostrady i takie krajobrazy bardziej rozległe, więc jest taka zmiana i wydaje się, że będą podążać w tym kierunku.
A nie wkurzała ci ta gra? Ginąłeś? Bo pewnie ginąłeś często.
Nie.
A to jest właśnie powód, dla którego ja po 15 minutach stwierdziłem, że gratuluję Krakowskie Studio, cieszę się bardzo, wspieram, wow, ale not for me,
no
totalnie.
Ja tak samo. Nie odpalam.
I to jest bardzo ciekawe, bo ja na przykład mam dużo większą tolerancję na tę grę niż na Soulsy, ponieważ tutaj nie masz stawki śmierci. Jak umrzesz, to umrzesz, zaczynasz jeszcze raz i masz bardzo fajnie skonstruowane to, że checkpointy są bardzo gęste i w ogóle nie zwalniasz tempa umierając. To jest świetne w tej grze i w ogóle ta koncepcja gameplayowa jest nadal tak samo trafia w mój gust i myślę, że jest bardzo zjadliwa. Trzeba oczywiście lubić wyzwanie, ale ponownie ja mam mniejszą tolerancję na Souls-like niż na coś w tym stylu, bo tutaj masz bardzo wysoką dynamikę. Masz dużą satysfakcję z każdego małego zwycięstwa, z każdego pokonanego przeciwnika. masz te gry logiczne, w których rozkminiasz te poziomy, więc jak ci się nie uda z tej strony, to próbujesz z innej i to wszystko jest na takim maksymalnym tempie, że resetujesz tę postać po śmierci i w sekundzie jesteś z powrotem w akcji. To jest super.
Mnie się to kojarzy z grą, która bardzo mi się podobała, ale zarazem bardzo mnie wkurzała, czyli Hotline Miami.
Tak. Mhm.
Bo tam też było tak, że na początku te levele były na tyle proste, że to było fajne, była ta ekstatyczna muzyka, a później im one były bardziej skomplikowaną zagadką, tym bardziej mi to wkurzało, trzeba za każdym razem ją powtarzać od nowa i każdy błąd powoduje, że musisz zaczynać od nowa.
Tak. No i właśnie i tutaj masz taką wysoką stawkę tej śmierci, bo zaczynasz... Każdy poziom musisz właśnie zresetować. One były podzielone tak na pół, co nie? Że schodziłeś do piwnicy i miałeś jakby drugą część.
Tak, tak, tak.
Ale miałeś dwa checkpointy tylko. A tutaj przed każdą większą walką masz save, przed każdą łamigłówką masz save, więc właśnie niewiele cię kosztują te błędy, to jest fajne.
No i muzyka jest świetna.
Muzyka jest świetna, wizualnie jest bardzo fajny. Mechanicznie jakby trzeba naprawdę mega docenić to, jak ta gra jest dobra mechanicznie. Bo bardzo rzadko się zdarza, żebyś zrobił coś, czego nie chcesz zrobić. Masz taką bardzo dużą kontrolę nad tą postacią. Jakby masz na tyle niedużo mechanik, że je ogarniasz, ale jest ich z drugiej strony wystarczająco dużo, żeby sobie fajnie móc jakoś taktycznie porozkminiać te rzeczy. Więc no, wysokooktanowa rozrywka.
No i wysokie oceny, bo na Metacriticu koło 8 na 10. Ty jak oceniłeś?
Ja dałem Ghost Runnerowi 8,5.
8,5. Tak. No to bardzo podobnie w sumie.
Tak, tak, bo myślę, że zasługuje totalnie... jakby wiadomo, że w porównaniu do sequela to już jest odtwórcze i to nie masz takiego efektu świeżości, jeśli grałeś w poprzednią grę. Ale sprawdza się znakomicie, działa naprawdę bardzo płynnie i no i wszystko tam się dzieje w milisekundach po prostu.
Z takimi grami, które powielają swój fajny pomysł, ja mam tak, że przez parę pierwszych odsłon mi to w ogóle nie przeszkadza, no bo w sumie jak ktoś ma dobry pomysł, no to co, mieliby porzucić go, nie robić coś innego, skoro to działa? Wiadomo, że jak będzie Ghost Runner 4 i będzie identyczny, no to już pewnie ludzie będą mieli tak, okej, dobra, to już było, pograłem fajnie, ale póki co, zwłaszcza, że tak jak mówisz, cały czas było miejsce na jakieś tam ulepszenie po prostu tego pomysłu, nie? I pewnie dalej jeszcze jest, znając życie.
Nie, jest totalnie i wydaje mi się, że jakby One More Level zrobił sobie takie minimalne kroki w stronę tego, żeby właśnie zróżnicować tę grę troszkę pod względem jakby w porównaniu do jedynki. No i zostawić sobie jakieś pole tam na przyszłość i właśnie wydaje mi się, że oni pójdą w stronę jakiejś takiej quasi otwartej, trochę RPG-owej gry, może przy trójce. Byłoby fajnie.
Okej. No to przejdziemy do następnego tematu w takim razie i tym tematem będzie Diablo 4. Bo pograliśmy trochę w sezon numer 2. Ale też pojawiło się trochę nowych informacji na temat Diablo 4, które wydają się dosyć interesujące. Ale to co? Może najpierw pogadamy o tym sezonie drugim. Ile masz? Który level, Maciek?
40 któryś, nie pamiętam dokładnie. Ale co szybciej się wbija je teraz. Jest bardzo, o wiele szybciej się wbija levele i bardzo mi się to podoba w końcu, Jezu. Pograłem w zasadzie, nie wiem, z 3 wieczory. To nie jakieś tam niepełne, nie takie całe. I mam 40 któryś level, więc leci to bardzo szybko. Rzeczywiście wciąga. Fan jest spory, zwłaszcza tam dodali taki rejon na wzór Helltide z End Contentu, gdzie zabija się wampiry, dostajesz tam, zbierasz jakąś krew, już nie pamiętam jak to się nazywa, mniejsza o to, ale dzięki tej krwi odblokowujesz moce wampirze. No i co tu dużo gadać, po prostu to wkręca i to tak fajnie się ciacha te potworki. Niemniej jest parę rzeczy, które mnie wciąż irytują, ale jedna się teraz dopiero pojawiła, bo jak wystartował sklep Diablo 4 z wdziankami, ze strojami na premierę, to te stroje były tam utrzymane, powiedzmy, one były inne, ale nie były aż tak odjechane jak te, które normalnie zdobywasz za darmo w grze. Tymczasem teraz to jest gigantyczna dysproporcja. I te stroje do kupienia za prawdziwe pieniądze dodatkowo wyglądają po prostu 300% kurde lepiej niż te, które mamy w grze. I to jest dla mnie gigantyczny red flag. Mm. Sorry. To nie jest free to play. To jest gra, za którą ludzie płacą ogromne pieniądze, bo to Activision Blizzard. Mm-hmm. I dla mnie to jest trochę nie fair. Zwłaszcza, że wycenione to zostało po prostu, jakbyś kupował chyba połowę Diablo kolejnego. No come on.
No tak, no oni jadą już ewidentnie, znaczy są tego typu gry, które mają bardzo drogie mikropłatności i one są kierowane do małej grupy, ale takiej grupy, która wykłada 120 zł na skórkę dla barbarzyńcy, żeby za miesiąc kupić nową, więc no to zawsze jest to pytanie, na ile to jest fair, a na ile to nie jest fair, no bo z jednej strony to są tylko skórki, nie wpływają na gameplay, a pozwalają w sumie utrzymywać tą grę, dzięki nim między innymi iluś tam deweloperów może siedzieć nad tą grą i pracować i ją rozwijać, więc to zawsze jest taki, ale tak jak mówisz, no to jest też droga gra, i to jest też gra, która wystartowała w takim stanie, który był dobry, ale nie tak dobry, jakbyśmy chcieli, żeby był. O, i jakby tak, i to się szybko się jakby ta gra nudziła. I oni ewidentnie postawili na taki rozwój sezonowy, po czym się okazało, że pierwszy sezon nie wnosi prawie nic ciekawego. Ja pograłem chwilę w pierwszy sezon i po prostu przestało mi się chcieć bardzo szybko. W tym sezonie wbiłem 25 level i pewnie gdyby nie to, że były inne rzeczy na radarze, które chciałem zbadać, gdy nie Alan Wake na przykład, czy inne gry, to pewnie bym pograł więcej, bo rzeczywiście, tak jak mówisz, fajnie się gra, ale cały czas brakuje mi na przykład w ogóle tej satysfakcji z znajdowania przedmiotów, nie? Ja rozumiem, że jak zaczynam na pierwszym levelu, to przedmioty będą śmieciowe, tak? Rozumiem to. Cieszy mnie rzeczywiście, że bardzo szybko się dochodzi do tego momentu, kiedy masz już całe drzewko, wszystkie skille odblokowane, to jest, nie wiem, godzina grania, nie wiem, może mniej, nie pamiętam dokładnie ile, ale bardzo szybko się to odblokowuje. I to jest super, no bo nie tracisz czasu tam na przykład z dwoma skillami, godzinami się biegać i się nudzić troszkę, więc to jest super, ale jeśli chodzi o te przedmioty po prostu, wypadają te przedmioty jak takie śmieci po prostu, nic nie mają znaczenia, przekładasz, dopiero gdzieś po iluś tam godzinach zaczynasz na to zwracać uwagę. Podobnie jest zresztą z rozwojem postaci, też nie, na przykład w Path of Exile jest tak, że musisz mniej więcej wiedzieć, w jakim kierunku zmierzasz, bo masz to drzewko rozwoju, takie ogromne, może ci kojarzy, no wygląda jak jakaś galaktyka, tak jakby. Ale tam nie możesz po prostu sobie zerować go od tak. To znaczy są specjalne orby, które pozwalają na przykład tam cofnąć o ileś, ale je trzeba zdobywać w trakcie rozgrywki, więc jakby tam przynajmniej na przykład musisz sobie już pomyśleć, co chcesz robić. A Diablo jest w negatywnym tego słowa znaczeniu takie casualowe, bo w sumie to możesz tak, przedmioty mielić jak chcesz, bo i tak do, nie wiem, któregoś tam powiedzmy, nie wiem, strzelam w tym momencie, bo tak daleko to nie byłem w tym sezonie, ciężko mi ocenić, ale nie wiem, 70 przed levelu pewnie nie mają większego znaczenia, 60, a może 50, no to zależy, ale na początku po prostu przedmioty przez wiele godzin nie mają dla ciebie żadnego znaczenia, rozwój postaci nie ma dla ciebie żadnego znaczenia, więc jakby to, co jest fajne, to jest ta walka, ona jest dynamiczna, fajne są te, podoba mi się ten taki hell tight właśnie z wampirami, bo na przykład to jest spoko, że możesz przenosić między kolejnymi tą swoją walutę, krew, którą zbierasz, dokładnie, taką walutę, bo w hell tightach jakby musisz, one trwają godzinę czy tam ile i godzinę albo dwie, chyba godzinę, nie?
No.
To jak to się nie udało uzbierać, to no to sorry, do widzenia. Fajne jest to, że rzeczywiście wypadają już te przedmioty pomarańczowe wypadają już na bardzo niskich levelach często, nie? Bo na przykład tam jest tak jak walczysz z tymi wampirami, to tam są takie trzy pieczęci, powiedzmy, i do każdej tej pieczęci trzeba dać chyba 150 albo 75 tych tej waluty krwi, powiedzmy. I trzeba to zrobić trzy razy, więc to się często łączysz z innymi graczami, którzy przychodzą. I wtedy się pojawia tam paru bossów i tam zawsze mi wypadały na przykład te przedmioty lepsze. I fajne jest też to, że wykonując te zadania, często możesz wykonywać zadania też dla tego drzewa szeptów, więc szybciej levelujesz. I ogólnie to jest spoko wszystko. To są zmiany w dobrym kierunku. Fajne jest to, że koń wreszcie przestał być tak wkurzającym elementem rozgrywki, jak był do tej pory, więc super, bardzo się cieszę, bo
gracy za konia.
Tak, koń był wkurzający i to pierdoła jest w sumie, ale był wkurzający, więc dużo zmienili. Podobno, ja nie byłem, ale podobno dungeony też są bardziej przyjazne. Już nie trzeba trzy razy biegać tej we w te.
Ale powiem ci, że właśnie ja robiłem trochę dungeon, nie zauważyłem tego, ale no wierzę na słowo. Ale skoro nie zauważyłem, ja też nie czułem jakiegoś negatywnego, wiesz, to chyba rzeczywiście coś ruszyli, to
Bo tam to była kwestia troszkę bardziej mądrzejszego rozstawienia, przynajmniej w niektórych po prostu punktów, które musisz odhaczyć, nie? Że one często miały po prostu takie ślepe zaułki, do których trzeba było pójść, a potem wrócić, nie? I pewnie dało się to jakoś mądrzej zaprojektować tak, żeby, nie wiem, żeby nie trzeba było tych pustych przebiegów tam robić, nie? Że dotarłeś do jakiegoś miejsca, wyczyściłeś, a potem wracaj na drugi koniec mapy, bo tam trzeba dojść. To było takie... Okej, czyli teraz czeka mnie minuta biegania i nie będzie ani jednego potwora, czy tam półtorej minuty, czy dwie, no zależy jak daleko to było, nie? Nie mogłeś tutaj konia wezwać też.
Bo dodali to też całe to osobne drzewko tych mocy wampirzych, tylko ono jest też dziwne. Ja, szczerze ci powiem, na tym etapie, na którym jestem, nie za bardzo zwracam uwagę, co ja tak sobie samo powkładałem. Tylko dbam o to, żeby się upewnić, bo ciekawy jest proces aktywacji tych. No nie tylko musisz użyć krew, żeby odblokować daną umiejętność, ale potem w ekwipunku na twoich zbrojach, butach i chyba hełmie, musisz się upewnić, że masz odpowiednie pieczęci i są w grze specjalne przedmioty, które pozwalają ci jakby dołożyć te pieczęcie do twojego ekwipunku i dzięki tylko odpowiedniej kombinacji tych pieczęci aktywujesz moc. W ogóle ciekawy pomysł, tak naprawdę w ogóle nieupierdliwy i nie brzmi, chociaż brzmi upierdliwie, a w ogóle nie jest upierdliwy, bo po chwili masz tyle tych przedmiotów, że wszystko możesz sobie aktywować. Niemniej jest to chyba, z tego co rozumiem, sezonowe umiejętności, tak? One potem znikną, pewnie zostaną zastąpione innymi.
Generalnie Diablo ma na razie taki pomysł na siebie, że co sezon pojawia się jakiś tam nowy gimmick gameplayowy, ale on po tym sezonie wygasa, tak? A Path of Exile, z tego co pamiętam, jak rozmawiałem na przykład z Piotkiem, który jest super przecież specem, no to on mówił, że tam jest inaczej, że tam te sezonowe rzeczy wchodzą w zakres jakby tego, czym jest Path of Exile i że to jest jego zdaniem lepsze rozwiązanie, bo ono powoduje, że jakby gra, po pierwsze nie traci fajnych rozwiązań, bo te rozwiązania mogą być na przykład takie, że poprawiają pewne niedomagania na przykład podstawki, nie? I tu jakby zostanie Diablo podstawka cały czas taka sama, prawda? Mhm. A tak to one by się też kumulowały, nie? One by zwiększały po prostu głębię tej gry, nie? Tutaj masz takie, w następnym sezonie, nie wiem, dodadzą jakieś coś innego zupełnie i wtedy po prostu by ta głębia rozwoju była coraz większa, może bali się, że to będzie zbyt hardkorować na przykład ta gra zrobi, nie? Że nie będziesz już kompletnie wiedział, jak w to grać, jak wejdziesz po prostu po roku czy po dwóch do tej gry, nie? No ale...
A na marginesie przypomniało mi się coś z tym sklepem, bo jest Battle Pass nowy z sezonem drugim i nawet te przedmioty w Battle Passie, za którego przecież trzeba zapłacić.
I to nie mało, to chyba 80
tak,
złotych.
Jeżeli chcecie te przedmioty nie free, czyli niedarmowe, to musicie zapłacić i one są nieporównywalnie gorsze, mimo że zapłaciliście, od tych ze sklepu. Ale naprawdę nieporównywalnie gorsze. To jest niebo a ziemia i to jest po prostu smutne, tak się nie robi.
Nie tylko wkurza, ja nie wchodzę do sklepików Diablo, ale mnie tylko wkurza to, że on ma cały czas ikonkę nowości, bo tam jak coś się pojawi w zakładkach, no to tam się wyświetla taka ikonka.
Powiadomienie push.
Tak, dokładnie, prawie że powiadomienie push. I to mnie wkurza, bo teoretycznie powinien do niego wejść i zobaczyć wszystkie nowe rzeczy tak. I wtedy przestanie mi się to wyświetlać, ale już przestałem to robić, przestałem to zwracać uwagę, ale właśnie, chyba lepiej nie zaglądać. Dobra, to tak, mówiliśmy o sezonie drugim w Diablo. Nie wiem, szczerze mówiąc, czy ja na przykład więcej pogram. Ja chyba nie.
Nie, no zależy, czy będę grał dalej. Nie, no, najpierw Alan Wake, potem Diablo, ale to, co jeszcze można powiedzieć, to, że pojawiły się plotki, przecieki o pierwszym dodatku do Diablo 4, który ma wprowadzić klasę postaci podobną do szamana.
Tak.
I to jest fajne, bo ja bardzo lubiłem szamana w trójce. Bardzo, bardzo, bardzo dziwna postać w ogóle. Kompletnie trochę niepasująca do tego świata, a jednak w sensie może i pasująca, bo przecież w Kuras super pasuje taki szaman.
No właśnie,
no, ale,
tak.
Ale zawsze mi się wydawał taki dziwny, jeżeli bierzesz pod uwagę, że tu masz barbarzyńcę, tu masz nekromanta, tu masz szamana. I mamy wrócić do Kuras właśnie. I to jest też spoko. Aczkolwiek muszę zauważyć pewny idiotyzm. Jak zwykle, jak to w Diablo bywa, fabularne w ogóle pomysły to mnie zawsze rozwalały. Dziewczyna bierze se Mefisto, bo myśli, że go przetrzyma, ucieka z nim za morze i jak rozumiem, sądząc po tym, jeżeli te przecieki są prawdziwe, to nie udało jej się wytrzymać wpływu Mefisto i skończy się tak, jak skończyła ta postać, której nie pamiętam nazwy, z trójki, która zamieniła się w Diablo.
Tak. Ale spoko, chodzi o to, że ważne jest to, że są informacje na temat dodatku, bo Diablo ma nie tylko mieć sezony, ale raz na jakiś czas dodatki, które mają jakby dodawać jeszcze więcej kontentu. No i właśnie nową klasę i tak jak mówisz, to pasuje, bo to jest taki południowoamerykański klimat dżungli, powiedzmy, Kurast i, no i w związku z tym szaman, który taki właśnie karaibski miał vibe i to była fajna postać. A, chociaż tak jak mówisz, no przez to, że Diablo było takim bardziej fantazy europejskim, nie? Typu barbarzyńca, amazonka.
Paladyn.
Paladyn. No to to było takie, to ten szaman trochę nie pasował, bo był z zupełnie innego kontynentu. No ale...
Przecież amazonka też z innego kontynentu, ale...
No amazonka grecka, no, ale mitologia, nazwa taka, no. Wiesz. A, no tak, ale mitologia grecka, powiedzmy, tak?
Tak.
Więc do tego się to odwoływało.
Cassandra, tak naprawdę, z Odyssey.
Aha, podobał mi się ten pojedynek szybki między wami.
Tak. I... ale jeszcze a propos Blizzarda, to z takich rzeczy ciekawych jest mała informacja o tym, że w Heroes of the Storm, czyli grze mobie, którą zrobiło swego czasu Blizzard, który miał być odpowiedzią na League of Legends i która nie zebrała takiego zainteresowania, jak Blizzard na to liczył i z czasem gra była coraz bardziej wygaszana, aż ogłoszono, że już będzie jakby nie będzie wspierana, że po prostu kończą z aktualizacjami, kończą z nawet takim minimalnym wsparciem, po prostu ta gra będzie sobie istnieć. No i się pojawiła aktualizacja, bardzo mała, ale pojawiła się aktualizacja w Heroes of the Storm, co jakby spowodowało, że koincydencja czasowa z przejęciem przez Microsoft powoduje, że w oczywisty sposób wszyscy się zastanawiają, czy to jest po prostu dobry wpływ Microsoftu, w tym sensie, że Microsoft na przykład może uznać, że to jest fajna gra do Game Passa, ale żeby ona mogła być fajną grą do Game Passa, no to musi być regularnie wspierana. Znaczy, do Game Passa ona jest darmowa, więc jakby to nie jest tak, że coś się zmieni w Game Passie, ale umówmy się, to często jest tak, że ludzie rzeczywiście grają w to, co mają pod ręką i jak zobaczą to mocno reklamowane, to może jest jakaś próba po prostu sprawdzenia, jakie jest jeszcze zainteresowanie. Wiem, że ludzie grają w Heroes of the Storm dalej, bo to jest taka moba bardzo...
Serio? Ile? Dwie osoby?
Nie wiem ile, bo tego nie wiemy, ale wiem, że miałem takich znajomych, którzy na przykład bardzo długo grali w StarCrafta 2 i StarCraft 2 to była taka ich gra, typu spotykali się jeszcze na LAN party, przychodzili sobie z laptopami i na przykład całą sobotę grali wspólnie w 4-4 z jakimiś tam innymi drużynami. I ich to bardzo bawiło i na pewnym etapie oni się po prostu przesiedli na Heroes of the Storm, bo to też była gra, która dawała możliwość grania tych 4-4, 5-5, tak jak mniej więcej ta ekipa, ale dodatkowo oni, no była rozwijana, nie? Jakby StarCraft nie był rozwijany, więc to mogło być na dłuższą metę nudne, więc byli ludzie, którzy w tą grę grali i myślę, że grają dalej, bo jak tam czasem jeszcze patrzę po...
Ja zrobiłem szybki research, panowie, i zgodnie ze stroną PlayCounter na 2023 jest 5 milionów aktywnych użytkowników.
To jest jakaś ściema.
Czy te strony są zawsze takie... Nie wiadomo, skąd oni biorą trochę
nie
te
wiadomo,
cyfry,
nie wiadomo.
Ale ja myślę, że tam jest jakaś solidna baza graczy cały czas i może to właśnie być taka jaskółka w stylu, hej, może jak zaczniemy wspierać tą grę, to wy zaczniecie w nią jeszcze bardziej grać i tutaj, więc zobaczymy. To jest taka informacja, no bo mówię o niej, bo wiąże się z firmą, nie? Blizzard, a mówiliśmy właśnie o Diablo, więc taka ciekawostka. I co? Co jeszcze chcemy w tym tygodniu omówić? Co jeszcze chcemy w tym tygodniu omówić?
Może, że geniusz ekonomiczny, który wymyślił największą gamingową piramidę finansową, ogłosił, że Squadron 42, czyli single playerowy Star Citizen, zbliża się ku końcowi. Użyto określenia, dokładnie nie pamiętam, że są w fazie doskonalenia rozgrywki. I jednak trzeba przypomnieć, że w 2016 roku już ogłaszali, że gra
byli
jest
na podobnym etapie.
To było bardzo dawno temu.
To było przed wojną, przed epidemią.
Za poprzedniego rządu.
I przed ilomaś tam milionami wpłaconymi na konto.
Tak, ważne. Jakieś 140 milionów dolarów temu.
Tak, no czy co mogę powiedzieć? Kibicujemy, że to się w końcu ziściło. Yeah. Czekamy z niecierpliwością.
Ja mam taki problem z tą grą, że w gruncie rzeczy, mimo tego, że przecież niby powinienem, to ja nie rozumiem do końca jakby ostatecznie, czym ten produkt jest, Star Citizen. Tak. Nie wiem, czym jest ta kampania singlowa, czy to jest osobna.
Jakiś taki cinematic experience, jakiś...
Jest osobna i wydali tam mnóstwo hajsu, żeby zatrudnić takie postacie jak Gary Oldman albo Luke Skywalker, nie?
No to już to pamiętam sprzed lat, te informacje, że tam nagrano.
No tak.
Ale właśnie tylko nie bardzo rozumiem, czy to będzie, wiecie, czy muszę mieć Star Citizena, żeby zagrać Squadron?
Nie, to chyba jest osobny standalone, musisz zapłacić osobno.
Ja bardziej... Osobna gra na Steamie na przykład?
Tak, chyba tak. No.
Ja bardziej nie czuję, że to ma być takie liniowe, trochę jak Mass Effect albo coś, czy to ma być takie otwarte bardziej.
Ale ja nawet nie wiem, czy wiesz, co Chris Robert to wie.
Pewnie tak.
Znaczy, myślę, że już na tym etapie powinni wiedzieć, co chcą z tego zrobić, ale jest coś w tym takiego, że przynajmniej ja mam tak, że o ile jak wyszedł, pojawiła się informacja o Star Citizen, to byłem podjarany. To był też okres, z tego co pamiętam, to Elite wyszło gdzieś wtedy w tamtym okresie.
No właśnie.
Dangerous, więc pamiętam, że grałem, że było wow, ale super, kosmos, chcę więcej, a tutaj nagle ktoś przychodzi i mówi, tylko nie pamiętam, jak to była koincydencja czasowa, czy to, które to było wcześniej, ale to był mniej więcej ten okres tych gier i miałem ochotę na takie duże, kosmiczne, wysokobudżetowe coś i po tylu latach już po prostu nie chcę się o tym słuchać, nie chcę się tym interesować.
No właśnie o to chodzi, ja przepraszam, że jestem taki sceptyczny, ale po prostu minęło tyle lat, i my wciąż czekamy, więc sorry, przestanę być sceptyczny, jak to wyjdzie i w to
no
zagram.
No jasne, a przy tym, no nie wiem, ale pokażcie mi grę, której na dobre wyszła jakaś taka mega rozciągnięta produkcja. No. To jest zawsze problem dla gier. One muszą, jakby nie można za szybko, ale za długo też nie można.
No tak, bo jakby trochę gaśnie takie zainteresowanie, nie?
Tak,
no,
jakby mechaniki ci się zmieniają, jakby rozwiązania stają się przestarzałe i ty to musisz znowu przepisywać wtedy.
Duke Nukem.
I znowu od nowa. No, Duke Nukem. I Cyberpunk też przecież powstawał bardzo długo i też to był chyba problem tej gry, że...
Tam był ten problem też, że oni go zapowiedzieli dużo wcześniej i zaczęli nad nią de facto pracować.
Też,
bo oni za nią zaczęli pracować
wcale
nie tak późno. To znaczy, to był taki już cykl w miarę okej, jeśli chodzi. Więc, ale zapowiedzieli ją dużo wcześniej, niż w ogóle na poważnie do niej siedli. A tutaj ze Star Citizenem nie ma tego problemu, bo ta firma liczy kilkuset pracowników chyba. Pamiętam informację.
Ale muszą być bogaci.
Kiedy jeszcze się interesowałem tym. I to było dawno temu, to było pewnie przed pandemią, no ale zakładam, że dalej ma tych pracowników i oni dalej w czymś dłubią i minęło już, nie wiem, 10 lat prawie.
W czym
tak?
Oni dłubią? Oni tam dłubią w typu symulacja zachowania tkanin czy coś. Super, fajnie, tylko może skupcie się już, żeby dowieść tą grę? Ja wiem, że są u nas nawet w redakcji są osoby, które dom zastawiły, żeby kupić coś tam, pozdrawiamy Tibon. I są wielkimi już dzisiaj sceptykofanami, bo jednak ciężko nie być sceptykiem, ale jednak cały czas sprawdzają ten temat, czekają, no bo kurczę, no jest to bardzo przedziwny projekt, w którym koleś dosłownie ciągle prosi o pieniądze.
Naobiecywał, no.
No, naobiecywał i teraz ma problem z dowiezieniem. Chyba ma problem, a i tylko sprzedaje co jakiś czas jakieś patche albo newsy typu właśnie będziecie mogli podziwiać, nie wiem, że krew płynie, że symulacja krwi spływającej po ciele, że coś tam... No dobrze.
Who cares?
No nikt na to nie zwrócił uwagi, tak. No, poza jakimiś tam może maniakami. No najważniejsze, żeby to się spinało jako gra, nie? I tutaj jest jakby...
Tak.
Ja mam tu dużą wątpliwość, czy z tego projektu po prostu coś wyjdzie,
no
bo
właśnie,
to już...
zwłaszcza z takimi nazwiskami, to oczekiwałoby się jakiejś takiej fabularnej petardy,
no,
nie?
Jak czegoś... mają Luka Skywalkera w obsadzie,
no,
to...
No wiesz. Dokładnie, czegoś na miarę właśnie Gwiezdnych Wojen kolejnego pokolenia albo coś. A tutaj bardziej ja tę grę, no, widzę jako takiego może trochę podrasowanego Starfielda, ale nie wiem, czy to będzie jakieś dużo bardziej angażujące.
Ja grałem w tego Star Citizen. Co jakiś czas ściągam sobie, jak jest ten free weekend, oni dają czasami takie, nie? Ściągam i zawsze to jest, wydłuża mi się czas gry, już awansowałem, mój ostatnie podejście to było 15 minut, wytrzymałem.
Ale to
i zrobiłem money start.
To sprawia wrażenie po prostu co, dema technologicznego cały
nie,
czas?
Nie, oni dają ci wtedy wszystko to, co masz, jak kupisz.
No tak, ale czy, bo z tego
no nadal,
co
tak,
widziałem,
jest...
że na przykład, nie wiem, bardzo długo pamiętam w rozwoju były takie momenty na przykład, że nie wiem, o, pojawi się teraz możliwość na przykład chodzenia po własnym statku, albo tak. Pojawiła się jakaś tam możliwość, i więc jakby ludzie mieli tak, grali w to na zasadzie tak jakby takiego early accessu, ale takiego super głębokiego early accessu, gdzie nie masz jakby, często early accessy to jest na przykład okej, tu jest już główny gameplay loop, ale masz tylko na przykład, nie wiem, w Hadesie tak było, nie, że miałeś główny gameplay loop, jakąś powiedzmy ilość mechanik, broni i tak dalej, ale jednak ograniczony był ten ilość pokoi, jakie mogłeś przejść, czyli tych powiedzmy poziomów, nazwijmy to umownie. I oni je dodawali cały czas, nie? A tutaj, z tego co rozumiem, to tam jakby tam nie było tych mechanik, nie? One były dopiero dodawane, więc jakby ludzie mieli wrażenie, że to jest po prostu takie demo technologiczne, nie? Że o, ciekawie to wygląda, no ale demo technologiczne nie są grami, nie?
No więc... tak, ja pamiętam, zainstalowałem Zainstalowałem demówkę właśnie Star Citizena w roku 18, 19. Nie chciałbym skłamać, ale coś takiego. Bardzo śmieszny instalator, wyglądał jak skrakowany z jakiegoś z pirackiej wersji, bo się miałeś takie jakby 8-bitowy obrazek z logo tej gry i to było wszystko takie właśnie mega prymitywne, jak z kraka jakiegoś. Ale no w samym gameplayu jakby biegają gracze po hubie i się rozbijają statkami i to jest w zasadzie cały gameplay, jakiego tam doświadczyłem.
Teraz jest trochę tego więcej. Chyba T-Bone to mi mówił, że tam największy potencjał tkwi jak na razie w tym, że grupa ludzi się zbiera i grają w to razem i zastanawiam się, jak ukończyć zabugowanego questa, nie? Ale wiesz co, no nie wiem, no dla mnie to jest, póki to nie będzie skończonym, jakby nie powstanie skończony i solidny gameplay lub właśnie, to mi się nie chce trochę tak sprawdzać pojedynczych elementów dodawanych, czy to będzie hangar, czy latanie, czy dogfight, czy
stateczek
walki
nowy
na planetach, sorry. Koniec, całą wersję zobaczymy, a nie takie coś, ja wysiadam z tego hype trainu.
No ale skoro jest na ukończeniu, to może w przyszłym roku na przykład będziemy mieli możliwość zagrać.
Nie, trzymajmy kciuki, bo to by było
Tak, ale to Squadron, bo na Star Citizena to sobie poczekamy jeszcze 1230 lat.
Dobrze, to co? Tym optymistycznym akcentem skończymy dzisiejszy przegląd tygodnia w takim razie.
Dziękujemy bardzo za uwagę.
Również dziękuję.
Ja również dziękuję. W takim razie jeśli macie jakieś własne opinie, podoba wam się Alan Wake, albo coś macie do powiedzenia na temat Squadron 42, tak?
Tak.
Albo gracie w Heroes of the Storm i cieszy was to, co zrobił Blizzard z tą grą, czy też Microsoft, co może zrobi, to dajcie nam znać. Bardzo dziękujemy za wszystkie głosy i kłaniamy się w takim razie.
Hej, hej.
Elko.
Pa, pa.